Dobrze, to szanowni państwo, ja jeszcze raz chciałbym serdecznie was powitać w strefie młodych SGH o tej pięknej porze. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dzisiejszego wieczoru panel o pięknym tytule Pozycja negocjacyjna korporacji transnarodowych wobec regulacji ich działalności w Europie i na świecie. Pomimo tego, że tytuł jest piękny, był zmieniany kilka razy, ale to też pokazuje, jak bardzo szeroki jest temat, co dzisiaj spróbujemy chociaż odrobinkę poruszyć. W tej dyskusji będzie mi dzisiaj towarzyszyć trójka bardzo dobrych panelistów. Krzysztof Abramczyk, wiceprezes Volkswagena oraz szef Integration and Test Center. Dziękuję bardzo. Rita Żuchowska, Forum Młodych Dyplomatów. Dziękuję. Oraz Julia Różycka, koordynatorka do spraw ambasad z akcji dyplomacji oraz również członkini naszego SKN-u spraw zagranicznych. Również dziękuję. Tak jak powiedziałem na wstępie, temat jest bardzo szeroki, ale dlatego też chciałbym zacząć od takiej krótkiej rozgrzewki. Dosyć ogólnego pytania, też prosiłbym o zwięzłą odpowiedź, ale mimo wszystko. Jaka jest waszym zdaniem taka faktyczna rola korporacji transnarodowych w dzisiejszym świecie? Jakbyście ją krótko określili? Może tak po kolei, od Krzysztofa zaczynając.
Okay. To wydaje mi się tak bardziej z perspektywy, powiedzmy, mojego doświadczenia osobistego. W tym momencie pracuję dla Volkswagena, wcześniej pracowałem dla też firmy Automotive Aptiv, jeszcze wcześniej dla Airbusa, także wszystkie takie industrie bardzo mocno regulowane różnymi no, mniej lub bardziej restrykcyjnymi procesami, procedurami. I wydaje mi się, że... Przepraszam jeszcze raz, jakie było pytanie?
Jaka jest rola korporacji?
Tak, rola korporacji. Dokładnie. I wydaje mi się, że z tej perspektywy te wszystkie firmy, które tworzą, jakby na końcu to jest biznes, tak? W biznesie chodzi o to, żeby jednak te produkty tworzyć, sprzedawać to wszystko i żeby, że tak powiem, to się wszystko kręciło. Ale prawda jest taka, że jednak te wszystkie firmy tworzą pewną, jakby to teraz nazwać, pewny precedens, tak? Kiedy tworzymy taki samolot, kiedy tworzymy samochód, jednak wybieramy docelowo te różnego przekroju technologie, wybieramy, podejmujemy pewne decyzje, które mają długoterminowy wpływ, tak? Czy to z perspektywy ekonomicznej, czy to z perspektywy takiej bardziej, powiedzmy, tematu energii, tak, bezpieczeństwa energii, tak? Czy wybieramy samochód bardziej elektryczny, czy bardziej silnik benzynowy, ma to wpływ na długoterminowy gdzieś tam ten, tak? I tutaj myślę, że jest potrzebna bardzo ścisła współpraca między tym tematem regulacyjnym i tematem biznesu, bo tak jak mówię, perspektywy są zupełnie inne. Biznes polega na tym, żeby jednak te pieniądze gdzieś tam się tworzyły i że tak powiem, wszystko się kręciło, a z drugiej strony regulacje pomagają nam, żeby gdzieś tam nakreślić mniej więcej, w którym kierunku będziemy szli długoterminowo.
Czyli koniec końców z tego wszystkiego tworzy się taka siatka, która nas na co dzień oplata.
Dokładnie.
Rita?
Ja jako ekonomista powiem, że tak naprawdę to zależy. To bardzo wszystko zależy, bo zależy od miejsca.
Jak na naszych zajęciach.
Tak, tego mi uczono przez 6 lat na studiach. Wszystko zależy od sytuacji, w której się aktualnie znajdujemy. Czy bardziej nam zależy na tym rozwoju ekonomicznym, co widzimy też tak naprawdę na co dzień, czy bardziej na tym, żeby osiągać jakieś wysokie PKB, w jaki sposób chcemy to robić i tak dalej. Więc czy korporacje mają dużą moc? Myślę, że tak, ale to też zależy od państwa, od okoliczności, w których się znajdujemy, od możliwości, które korporacje nam oferują. Jakby temat nie jest prosty i tak jak powiedziałeś na początku, to nie jest rozmowa na 30 minut. Myślę, że jest zdecydowanie na dłużej. Postaramy się tutaj w jakiś sposób trochę zamknąć klamrą pewnie w naszej dyskusji, ale chciałam zaznaczyć, że to nie jest czarne bądź białe. To jest ważne, żebyśmy na to patrzyli w dosyć kompleksowy sposób.
To Julia, jaka jest ta rola?
Ja powiem troszeczkę w innej sytuacji, bardziej od strony młodej, która widzi po prostu korporacje. Dla nas to jest bardziej stabilizacja, która nam podaje, w szczególności podczas COVID-u, gdzie dużo naszych rodziców po prostu w prywatnych firmach straciło pracę, a jednak korporacja zawsze zapewnia nam tą stabilizację pieniężną oraz także wielu benefitów, których po prostu sami sobie na co dzień nie jesteśmy sprawić, jak na przykład powiedzmy karta sportowa, a korporacja jest to w stanie nam naprawdę zapewnić.
To teraz trochę już powoli przechodząc do naszego bardziej szczegółowego tematu, ale mimo wszystko, szybka może jeszcze rundka. Czy uważacie, że ta rola może jest, biorąc pod uwagę to może duże znaczenie, czy ona nie jest zbyt duża, czy zbyt znacząca, no i tym bardziej przechodząc, czy wymaga, krótko mówiąc, bardzo szczegółowych regulacji?
Wymaga bardzo szczegółowych regulacji, ale wciąż to zależy, dlatego że jeżeli chodzi o kraje rozwinięte, no to na pewno te regulacje są w stanie w jakiś sposób bardziej zapobiegać bądź wspierać działania korporacji. W krajach mniej rozwiniętych na pewno będzie miało to zupełnie inny wpływ, więc tutaj należałoby na to też spojrzeć i się skupić. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to myślę, że takie korporacje jak najbardziej mają wpływ i to nie jest kwestia tylko Polski, ale bardziej patrzyłabym szerzej na Unię Europejską, dlatego że jesteśmy jej częścią i głównie gdzieś tam kwestie prawne dotyczą nas też z tej perspektywy. To nie jest tylko prawodawstwo polskie, więc na to należy zwracać uwagę.
To dobrze, że już przy tym jesteśmy. Ja bym teraz chciał właśnie się skupić na tych szerszych case'ach, bo tutaj już możemy zobaczyć, jak trochę ta rzeczywistość wygląda. Ja tutaj chciałbym się powołać na, moim zdaniem, jeden ze słynniejszych case'ów ostatnich lat w tym przypadku, czyli mówiąc otwarcie, konflikt pomiędzy Facebookiem, firmą prywatną i światową korporacją, a rządem australijskim. Rząd australijski od lat podejmował wiele prób skutecznych, bądź mniej lub bardziej, regulacji działalności korporacji międzynarodowych i właśnie jedną z nich była próba wprowadzenie nowego prawa medialnego, które wymagałoby zapewnienia odpowiedniego wynagrodzenia dla twórców kontentu informacyjnego, no, na którym w dużej mierze social media, tak jak Facebook oraz Google między innymi, się opierają, co też, jak Państwo mogą się domyślić, spotkało się z dosyć dużym oporem. W tym przypadku przekształciło się to w pewien otwarty konflikt, gdzie te negocjacje, mimo tego, że one trwały, obie strony sięgały po dosyć mocne chwyty, żeby pokazać, jak ważne są na tym rynku medialnym. No i w tym przypadku mamy bardzo dobry obraz tej sytuacji, tej pozycji negocjacyjnej, w momencie, w którym firma Marka Zuckerberga stwierdziła, że aby pokazać tą swoją pozycję, na cały dzień zawiesiła dostęp do absolutnie prawie że całej tej części kontentu informacyjnego w Australii. Niestety łącznie z informacjami o nowej serii szczepień przeciwkowidowych i utrudnionego dostępu do informacji publicznych. No i teraz pytanie, jak to się ma z naszej perspektywy na całym świecie, może właśnie do młodej dyplomatki, czy patrząc na to, patrząc na ten konflikt, no bo nie ukrywajmy, tej sytuacji wtedy przysłuchiwały się wszystkie rządy na świecie, jaki może będzie efekt takiego starcia pomiędzy rządem a firmą prywatną. No i z punktu widzenia młodej dyplomatki, czy oni siadając do tego wspólnego stołu negocjacyjnego, czy to są równe strony i też jak to wygląda w różnych rejonach świata, no bo to powiedzmy sobie szczerze, ruszyliśmy Unię Europejską, ale też nie wszędzie to wygląda tak samo.
Ja bym... Australia jest dosyć odległym miejscem z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, ale chciałabym nawiązać do innego odległego miejsca, jakim są Chiny tym razem. Firma Tencent, nie wiem, czy wszyscy tutaj obecnie mieli przyjemność, ale to jest firma, która zajmuje się przejmowaniem przedsiębiorstw związanych z gamingiem, z kwestiami IT i w ostatnich latach zainwestowała 45 firm, z czego 9 przejęła całkowicie. Warto zauważyć, że w 2016 roku jest taki ranking Fortune 500, czyli 500 największych korporacji na świecie. Ta firma nie znalazła się w 500 tych firmach, ale aktualnie jest na 147 pozycji. To czymś świadczy. Biorąc pod uwagę, że z tych 500 firm ponad 1/5 obecnie stanowią firmy chińskie i w top 10 jest 3 bądź 4 firmy na ten moment, bądź z udziałami bardzo mocnymi chińskimi, jest to dosyć ważne. W 2011 roku jedna z takich firm gamingowych właśnie, Riot Games, została przejęta w całości. W 2012 po właśnie sukcesie została przejęta firma Epic Games w 40%, ale z nadzieją na więcej. Gdzieś tam Chińczycy cały czas napierają Amerykanów. Obie firmy zostały przejęte od Amerykanów. To jest ważne, biorąc pod uwagę, wojnę gospodarczą, to, że Chiny gdzieś tam cały czas rywalizują ze Stanami Zjednoczonymi, a jednak mimo wszystko Stany Zjednoczone odpuszczają. Obecnie mamy można powiedzieć w ten sposób, Wojna o Blizzarda, to jest kolejna firma z branży gamingowej, gdzie zaczął w końcu...
I kolejny wymiar tej wojny handlowej tak naprawdę.
Gdzie zaczął w końcu gdzieś tam Microsoft rywalizować o tą firmę i ze względu na zaproponowaną wyższą stawkę ma dosyć duże szanse na przejęcie, jesteśmy w trakcie tego przejmowania, więc jeszcze nic nie jest przesądzone tak naprawdę.
Akurat jeszcze w przypadku rynku chińskiego ważny jest ten aspekt, mimo tych regulacji, to tam ten czynnik najbardziej konkurencyjny to jest fakt, że te wszystkie największe firmy i giganty są wspierane właśnie przez państwo.
Tak, dokładnie. Tam żadna korporacja, nie, w ogóle żadna firma większa, nawet nie biorąc pod uwagę kwestii korporacji, nie jest w stanie działać bez błogosławieństwa państwa. Więc to jest dosyć duży aspekt i to pokazuje na... Trochę odpowiada też na pierwsze twoje pytanie, czy państwo i korporacje są w stanie siedzieć przy jednym stole. Jeżeli chodzi o Chiny, to jest przypadek, gdzie jest to nieodłączne, gdzie jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować tak naprawdę. Wiem, że w Europie mamy trochę inne standardy i trochę inaczej to wygląda, jeszcze na szczęście, i dzięki regulacjom, o których wcześniej mówiliśmy. Pytanie, jak długo i w jakim stopniu?
Tak, już przy tych regulacjach jesteśmy i w jakim stopniu one nas oddziałują, to chciałbym wrócić do jednak przedstawiciela tych naszych korporacji, czyli do ciebie, Krzysztofie. No, z punktu widzenia reprezentanta takiej firmy jak Volkswagen, Airbus z branży automotive, to są przykłady branż, które są w tej chwili bardzo, bardzo w dużym stopniu uregulowane pod wieloma czynnikami. Ilości spalin, emisji, norm technicznych, czy też w ramach jakichś naszych długoterminowych strategii, które na przykład Unia Europejska przyjmuje. No i teraz, gdzie możemy powiedzieć, na ile to jest uwzględnia dobro jakiegoś społeczeństwa, czyli nasze w przyszłości, a na ile jest to działalność, która no, ogranicza działalność gospodarczą takich firm?
Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy spojrzeć sobie na to z perspektywy biznesowej, czyli biznes z perspektywy finansowej musi się utrzymywać. Tak? I są firmy, które mogą sobie pozwolić na naprawdę znaczącą ilość regulacji, takie jak Facebook czy Google, ponieważ oni mają 40-50% profit margin. Takie firmy jak Volkswagen czy Audi czy tutaj Airbus, to są raczej firmy, które mają tego profit margin rzędu tam 5, powiedzmy 12%. Tak? Czyli teraz, i też nie zapominajmy o drugim aspekcie, czyli te regulacje, o których mówimy, to nie są tylko regulacje, które mają wpływ na nasze produkty i to, w jaki sposób te produkty są tworzone, ale również na aspekty czysto takie kadra na przykład, tak? Czyli to, w jaki sposób zarządzamy ludźmi, gdzie ci ludzie mogą pracować, w jakich typu warunkach pracują ci ludzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście jest różne w zależności od rynku. I teraz wydaje mi się, że tutaj zawsze musimy jako gdzieś tam ten biznes patrzeć na to z perspektywy, na co ja mogę sobie pozwolić, tak? Bo ja osobiście przynajmniej patrzę na to z perspektywy takiej, że musimy dbać o przyszłość, tak? Musimy dbać o te właśnie aspekty dzisiaj ekologiczne, musimy dbać o ludzi i tak dalej, ale docelowo biznes musi się utrzymywać, tak? Więc też musimy mieć odpowiedni balans, gdzie...
Powinien.
Tak, gdzie to się na odpowiednim tej poziomie utrzymuje. Dbamy o tych ludzi, dbamy o to środowisko, dbamy o przyszłość, ale nie bankrutujemy, tak? I tutaj myślę, że w niektórych aspektach osobiście uważam, że branża automotive jest to takim trochę sweet spotem, czyli mamy oczywiście te aspekty privacy, bo również tam mamy dane użytkowników, mamy możliwość śledzenia tego użytkownika, który tego samochodu używa. Mamy również tutaj aspekty czysto takie z perspektywy developmentskiej. Mamy tych ludzi, którzy tworzą te rozwiązania, musimy z tej perspektywy również patrzeć. I sam produkt.
Ale też mając to wszystko, patrząc na to, że mogą wchodzić cały czas nowe regulacje, też te firmy pewnie patrzą, jak one mogą mimo wszystko je zmonetyzować. Czyli jak mamy regulacje do ilości spalin, czy bardziej pro-eko, patrzymy też, przynajmniej no, ja jako student Szkoły Głównej Handlowej też jestem uczony, żeby tak patrzeć, no, jak w takim środowisku jeszcze bardziej się odnaleźć i na tym skorzystać.
Znaczy, przede wszystkim też myślę, że trzeba patrzeć z perspektywy takiej end-to-end, czyli teraz spójrzmy sobie ten przykład samochody elektryczne. Nie jest to sekret, firma Volkswagen do roku 2033 będzie miała w pełni elektryczną flotę. Nie sprzedajemy w ogóle samochodów benzynowych w tym momencie, poza kilkoma wyjątkami jak Porsche czy Skoda. Ale równolegle mamy również świadomość tego, że tej infrastruktury elektrycznej jednak na rynku nie ma. Czyli okej, mamy tutaj regulacje, emisja spalin, redukcja, wszystko jest fajnie, ale nie ma do tego gotowego jakby tej całej reszty. Tak? Czyli teraz, kiedy patrzymy na to z perspektywy regulacji, nie patrzmy tylko na tych producentów i nie patrzmy tylko na te produkty, na które patrzymy docelowo, ale również na całą otoczkę.
To jeszcze w ramach takiego follow-upu przypomniało mi się coś, co wczoraj usłyszałem na tej scenie, kiedy mieliśmy gigantów polskiego biznesu, którzy tutaj występowali. I pamiętam, było wspomniane a propos właśnie naszych regulacji i właśnie tej branży aut elektrycznych w automotive europejskim. Chyba to nawet było a propos Volkswagena i jego sprzedaży tych aut, które z 10 milionów, które chyba było podane pod względem sprzedaży, aż 3 miliony z nich było sprzedane na rynku chińskim. Czyli u tak naprawdę największego konkurenta w tej chwili pod względem w przyszłości prawdopodobnie aut elektrycznych. I teraz czy wprowadzając regulacje, chcąc chronić nasz rynek europejski, tak naprawdę musielibyśmy odciąć się w tej chwili od dużego, chłonnego rynku zbytu. Na ile w tej chwili z perspektywy firmy oczywiście regulacje są szkodliwe, ale na ile na dłuższą metę powinniśmy na nie dozwolić?
Być może słyszeliście o takim haśle, które ostatnio nasz CEO Oliver Blum przekazał na kilku konferencjach w ostatnich kilku miesiącach. Czyli in China for China, czyli generalnie my tworzymy produkty, które są tworzone konkretnie w tym rynku dla tego rynku. Czyli my nie robimy czegoś takiego, jak robiliśmy do tej pory, czyli w Niemczech projektujemy te rozwiązania. Manufaktura jest tutaj osobnym aspektem, ale projektujemy te rozwiązania niemieckie i ta myśl niemiecka, powiedzmy bardziej europejska, jest sprzedawana wszędzie na całym świecie. W tym momencie właśnie jest taki odłam, że zaczynamy sprzedawać i projektować w ogóle te rozwiązania w Chinach konkretnie na ten rynek, bardzo podobnie z Ameryką. I tutaj myślę, że to jest coś, co jednak z perspektywy Unii Europejskiej brak odpowiedniego, brakuje mi teraz polskiego słowa, alignmentu między tymi regionami powoduje to, że my zmuszeni jesteśmy dokładnie w tym kierunku iść. I to ma oczywiście negatywny wpływ dla tej europejskiej gospodarki ze względu na to, że wtedy nie tworzymy tych rozwiązań w Europie, tylko tworzymy je w Chinach, używając chińskiego zespołu, chińskiego kapitału. Jasne. I to tam jest ten przychód.
Czyli mimo wszystko regulacje są, regulacje będą, ale znajdujemy drogę trochę wokół nich.
Tak, fajnie byłoby się dogadać.
To zawsze. Pierwsze co, to zawsze komunikacja, na to stawiamy. I a propos komunikacji, przede wszystkim międzypokoleniowej, chyba że Rita, chcesz jakiś szybki follow-up?
Tak, ja chciałam dodać do tego, że biorąc pod uwagę to, że każdy z tak naprawdę Chiny, ale też Stany Zjednoczone, również Unia Europejska. Mamy totalnie różne regulacje, jeżeli chodzi w ogóle o ochronę środowiska, Fit for 55, ale też założenia z Chin. I ciężko jest dopasować produkt dla wszystkich. Po prostu Unia narzuciła w pewien sposób jakieś wymaganie, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ale Stany zdecydowanie ją przebiły, nie biorąc pod uwagę w ogóle Chin. Nie patrzymy na Chiny w tym momencie. Dlatego są właśnie takie sytuacje, że musimy produkt dopasowywać do tych wymogów. Jakby ten produkt chiński, który będzie jeździł na ulicach Szanghaju czy Pekinu, równie dobrze może jeździć na terenie Unii Europejskiej. Tylko my jako Europejczycy nie do końca chyba jesteśmy na to gotowi.
Jak najbardziej. My nawet dzisiaj z Julią byliśmy na panelu o ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw i coś, co prezes Pajchu naszego przekazał, to jest pierwsze co, to znaczy, że Polacy siłą się pchają na rynki zagraniczne, kompletnie nie robiąc rozeznania i wtedy spotykają się taką twardą metodą, no albo wyjdzie, albo nie wyjdzie, więc w tym przypadku oczywiście trzeba się dostosować. Mamy te regulacje, które istnieją z jakiegoś powodu i tutaj oczywiście musimy na to patrzeć, ale jaki jest efekt, to już przynajmniej w przypadku polskich firm zobaczymy za kilka lat. To jednak idąc do Julki, takie pytanie też trochę a propos młodych, no ale też mimo wszystko nie tylko, bo jest to temat jak najbardziej poważny i każdy powinien się nad nim pochylić. Czy patrząc na obecne wydarzenia w świecie, w polityce, w gospodarce, pod względem kwestii społecznych, mogłabyś powiedzieć tak może w ogólnym stopniu, że one zmierzają w dobrym, pożądanym kierunku, czy pod względem tym regulacyjnym? Czy obecne struktury administracyjne pod względem na przykład naszych posłów jako regulatorów, europarlamentarzystów, czy w Stanach kongresmeni, czy masz takie poczucie, że to są, no nie chcę tego powiedzieć, ale mimo wszystko tak oczekujemy, ludzie kompetentni, którzy jednak mimo wszystko zajmą się tym, jak to powinno być zajęte, czy może efektem tego będzie Ostatnia sytuacja w Kongresie Amerykańskim, kiedy podczas przesłuchania prezesa TikToka jedna z kongresmenek, bądź też senatorek, już nie pamiętam, pytała się tak naprawdę, w jaki sposób działa internet, zamiast no, dowieść, że właściwie to spróbować udowodnić, że faktycznie TikTok szpieguje czy nie szpieguje swoich użytkowników.
Powiem tak, bardzo mocno zależy o kim mówimy z polityków, czy jest kompetentny, czy nie.
Oczywiście bez...
Tak, bez wymieniania nazwisk. Czy ja się boję swoją przyszłość? Szczerze mówiąc tak, na ten moment tak naprawdę nie wiem, co ona przyniesie. Jestem aktualnie w gronie niesamowitych osób młodych, którzy naprawdę chcą iść tak naprawdę w politykę, w negocjacje, uczyć się nawet w biznesie, w finansach. Jednakże w tym momencie nie widzę poparcia w po prostu politykach, w ogóle całkowicie w jakimkolwiek kraju, które po prostu by wysłuchiwali młodych. Są po prostu takie regulacje, że oni wiedzą lepiej, oni ufają swojemu doświadczeniu. Nie słuchają tak nas naprawdę, nie pytają nas, jakie są po prostu, nie wiem, Instagram. Są politycy, jak na przykład, nie będę mówiła, może lepiej, którzy używają Instagrama i chcą pokazać, że idą z tym biegiem czasu, że są nowocześni, ale jednak to nadal to stopuje, bo oni wiedzą lepiej i nie dadzą nam tak naprawdę powiedzieć swojego, nie mam po prostu mowy, tak? Nie dopuszczają nas. Mam znajomych, którzy w tym roku postanowili pójść do parlamentu startować i dla mnie to jest niesamowite, że oni chcą pokazać, że młodzi mają głos i chcą pokazać, że jednak ta zmiana idzie. Tak samo w USA w parlamencie powinny być osoby młode, które powiedziały, że nie, że jednak TikTok to jest jednak aplikacja, bo jest myślę, że która niesamowicie pokazuje marketing, bo widzimy, że głównie teraz ta aplikacja, większość osób SKN-ów, biznesów, młodych startupów pokazuje siebie tam, nawet piosenkarzy, tak? Jest wiele osób, które się na tym, powiedzmy, wypromowały, więc powinniśmy bardziej na to patrzeć.
Teraz z drugiej strony to są też tematy, w których no, z jednej strony są to aplikacje, z których korzystamy, mają nie tylko ten element rozrywkowy, ale też przede wszystkim edukacyjny, przynajmniej dla nas. Oczywiście na tyle, na ile algorytm nam pozwoli. Natomiast są też tam trudne zagadnienia, na przykład dostęp do naszych danych, które mimo wszystko przepływają. To była kwestia Privacy Shield, którego było negocjowane pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi, tego czy faktycznie Stany Zjednoczone mogą mieć dostęp do naszych danych, czy powinny, na jakich warunkach, przede wszystkim ich służby ścigania. Więc ponownie to są też rzeczy, które nie są banalne, a nad którymi trzeba się poruszyć. No i... Tutaj zobaczymy może w jakim stopniu będzie to rozwinięte. Chciałbym jeszcze może na te kilka minut, które pozostało nam na tym panelu, wrócić z małym pytaniem do ciebie, Krzysztof. Ja jako student, no już powoli kończący przygodę z uniwersytetem, muszę się zastanowić, co zrobić dalej na mojej ścieżce kariery i nie ukrywam, że w pewnym momencie zadałem sobie pytanie, takie może bardziej filozoficzne, co chcę bardziej od życia. I w tym momencie padło, przynajmniej specyficznie do mojego kierunku, czy jeżeli chcę, nie wiem, sprawić, że świat jest lepszy, czy mieć jakiś bardziej pożytek publiczny w tym przypadku, no to mam sektor publiczny. No ale sektor prywatny zazwyczaj też mi, przynajmniej wśród moich znajomych, zawsze się wiąże z takim tylko i wyłącznie zyskiem, tylko i wyłącznie brak takich perspektyw. Czy ty z punktu widzenia wysokiej kadry kierowniczej, jeżeli mogę tak nazwać, powiedziałbyś, że masz jakiś, nie wiem, wpływ na świat, masz poczucie, że coś możesz zmienić, jakąś misję, czy mimo wszystko jako można to sprowadzić do takiego tylko trybika takiej korporacji?
Wszystko zależy od punktu, jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tak? Czyli z mojej perspektywy, jakby na zewnątrz wygląda, że moja pozycja jest bardzo wysoka i jest ona bardzo wysoka, ale jednak z perspektywy całej grupy jestem jednym z ponad 500 różnych państw prezydentów w całej grupie, także jest nas dużo. Ale czy ja osobiście uważam, że mam wpływ na to, co się dzieje? Tak, myślę, że jak najbardziej tak. Ze względu na to, że jednak te decyzje, które podejmuję na co dzień, mam pod sobą około 1500 pracowników, plus dodatkowe jeszcze tutaj rozszerzona kadra u dostawców różnego przekroju i tak dalej. I jednak te decyzje, które podejmuję, czy to technologiczne, czy to decyzje bardziej strategiczne, z którymi dostawcami współpracować, które technologie wybierać, w którym kierunku idziemy, ma to oczywiście wpływ na przyszłość. Tak? Z tym, że ma to wpływ na przyszłość głównie na naszych produktach. I teraz pytanie jest, czy te produkty są tak zwanymi produktami influencującymi, brakuje mi polskiego słowa, wszystkie te produkty wokół, tak? Czyli jest tutaj duża konkurencja między Tesla, BMW, Mercedes, Volkswagen i tak dalej, tak dalej, tak dalej. No i pytanie, czy to, co my tworzymy, rzeczywiście będzie również nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, czy wywrze odpowiedni wpływ na nasze konkurencje, jednak żeby również w tym kierunku iść. I tutaj moje decyzje oczywiście mają na to wpływ. Jednak wracając do tego, co wcześniej powiedziałeś, czyli sektor publiczny versus sektor prywatny, myślę, że w sektorze prywatnym jest się znacząco łatwiej wybić, jeśli chodzi o te wyższe doświadczenia. O te wyższe pozycje. Jednak sektor publiczny zawsze był dla mnie takim sektorem, gdzie ten wpływ jest większy, chociaż budżet jest znacząco mniejszy, niestety. Więc słyszałem ostatnio coś takiego, że właśnie kiedy już osiągniemy pewien poziom swojej karierze właśnie w tym sektorze prywatnym, fajnie wtedy przyjść do sektora publicznego, czyli mamy już ten zasób finansowy gdzieś zapewniony i wtedy możemy już zaakceptować, powiedzmy, trochę niższe warunki, ale jednak wtedy wpływ jest znacząco większy, przynajmniej w mojej opinii.
Czyli jednak radziłbym wszystkim koleżankom i kolegom znaleźć jakieś swoją misję i ją podążać, niezależnie od tego, czy jaki sektor to będzie. W takim razie na takie bardzo szybkie podsumowanie, ja nie ukrywam też jako osoba, w tym przypadku młoda, posłużę się analogią serialową, która mi bardzo zapadła w pamięci. Polecam bardzo serial Ekstrapolacje, ponieważ o nim mowa. Serial nawiązuje do potencjalnej katastrofy klimatycznej w ciągu najbliższych 30 lat. Rozpoczyna się od globalnych protestów właśnie młodych, którzy muszą żyć w takich katastrofalnych warunkach, z czym tak naprawdę nie mają żadnej sprawczości, co z tym zrobić poza takim protestem. Kończy się w ten sam sposób, a w trakcie jedna największa globalna korporacja decyduje, jak bardzo zmonetyzować tą właśnie katastrofę klimatyczną. Także może z takim odesłaniem do popkultury, ale też z refleksją, mam nadzieję, po dzisiejszym panelu chciałbym serdecznie podziękować moim panelistom i do dzieła, młodzi. Dziękuję bardzo.